sobota, 23 listopada, 21:46 na antenie Radia Maria. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Prześladowanie i dyskryminowanie chrześcijan to temat naszego spotkania. Naszym gościem poseł profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Na początku pytam o zasadność naszego spotkania, zasadność tematu podejmowanego dziś na antenie Radia Maria. Prześladowanie, dyskryminowanie chrześcijan, bo możemy być posądzeni o to, że rozmawiamy o czymś, o czym nie powinniśmy rozmawiać, bo przecież Chrystus powiedział do nas, mówiąc te słowa do apostołów, mnie prześladowali i was prześladować będą, a zatem cóż wy chrześcijanie, dziwicie się, że jesteście prześladowani, dyskryminowani, przecież to jest obietnica dana wam przez Jezusa Chrystusa.
To jest zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa, który faktycznie stwierdził, że tak jak on, tak i jego naśladowcy będą prześladowani. Jednak skala tego zjawiska przekracza dotychczasowe wszelkie normy. Mówił o tym papież Franciszek, stwierdzając, że prześladowanie chrześcijan teraz jest większe niż zaraz w czasie, w którym żył Jezus. I odpowiadając bezpośrednio na pytanie o zasadność naszej audycji, to trzeba dobitnie przypomnieć, że osoby zajmujące się pomocą prześladowanym chrześcijanom na całym świecie, a są ich setki tysięcy, a nawet miliony, te osoby twierdzą i dziennikarze będący tam na miejscu twierdzą, że brak informacji to brak zaistnienia faktu. Brak informacji to brak zaistnienia faktu. W związku z tym Radio Maryja i Telewizja Trwam spełnia tu niesłychanie pozytywną rolę, nagłaśniając te karygodne, niedopuszczalne fakty i przykłady prześladowania i dyskryminacji chrześcijan. Gdyż jeśli o tym się nie mówi, to powszechnie się uważa, że taki fakt nie zaistniał. A fakty te są przerażające i porażające. Zajmują się nimi, przynajmniej teoretycznie, instytucje międzynarodowe, takie jak ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, takie jak OBWE, ale i Parlament Europejski, który przyjął rezolucję w tej sprawie już ponad 2,5 roku temu, i Rada Europejska, która się do tego odniosła w czerwcu 2013 roku. A problem jest tak ważki, gdyż według organizacji pomagających Kościołowi w potrzebie i organizacji Open Doors, zjawisko to, jak powiedziałem wcześniej, jest niesłychana skala wystąpiła tegoż zjawiska. Otóż obliczono, że do dyskryminacji chrześcijan dochodzi w 70 krajach na całym świecie i organizacja Open Doors zestawiła takich 50 krajów, które znalazły się na czarnej liście pod względem prześladowania, czyli zabijania, torturowania, bicia, wypędzania chrześcijan i dyskryminowania chrześcijan. Obliczono także, że co 5 minut zabijany jest na świecie chrześcijanin. Mówiliśmy o tym w pierwszej części programu. Do tych informacji również odniósł się ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk. Mówiliśmy, że według oficjalnych danych w XX wieku, czyli w ubiegłym wieku, 1246 osób chrześcijan ginęło każdego dnia i obliczono, że przez 100 lat od 1900 roku do roku 2000 zamordowano za wiarę, za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa 45 milionów chrześcijan. Pokuszono się także o zestawienie roczne zabójstw dokonanych na chrześcijanach i ta organizacja, którą wymieniliśmy w pierwszej części programu i przed chwilą, obliczyła, że w latach 2009-2010 zamordowano 170 tysięcy chrześcijan. Mówimy właśnie dlatego, aby nagłośnić sprawę, i nadać jej wymiar niezwykłej wagi, gdyż organizacje międzynarodowe, choć zajmują w tej sprawie stanowisko, to jednak niestety niezbyt skutecznie. Przypomniałem, że Parlament Europejski zajmował się dyskryminacją chrześcijan w poszczególnych krajach na świecie. Przypomnę, że chociażby w marcu 2013 roku zajęliśmy się dyskryminacją i prześladowaniami chrześcijan w Egipcie, który znalazł się na 25. miejscu Światowego Indeksu Prześladowań w 2013 roku, sporządzonym przez organizację Open Doors. Ja miałem okazję przemawiać wówczas i wcześniej w trakcie debaty nad tym stanem rzeczy w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, apelując do pani Catherine Ashton, aby zwracała się jako przedstawicielka Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej do władz Egiptu o natychmiastowe zaprzestanie prześladowania, zabijania, dyskryminowania chrześcijan. A w styczniu 2011 roku w Parlament Europejski w Strasburgu przyjął specjalną rezolucję w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania. Również w tej debacie brałem udział, apelując do pani Catherine Ashton, aby nie tylko wydawała stosowne deklaracje, napominała rządy, ale także mówiłem, że Unia Europejska zdecydowanie musi potępiać ataki na chrześcijan, a jednym z najskuteczniejszych środków byłoby uzależnienie zawierania przez Unię Europejską umów, na przykład handlowych, z krajami trzecimi, i aby zagwarantować zawieranie tychże umów i uzależnienie ich od zagwarantowania przez te kraje poszanowania praw chrześcijan oraz możliwości zerwania automatycznego umowy w przypadku łamania tychże praw, i to byłby najskuteczniejszy mechanizm. Jednak ten proces, nie tylko legislacyjny, ale decyzyjny, przebiega niesłychanie powoli. Jak wspomniałem, w styczniu, dokładnie 20 stycznia 2011 roku, Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie wolności wyznania i prześladowania chrześcijan, zwracając się do pani Catherine Ashton, wysokiej przedstawiciel do spraw kontaktów zewnętrznych i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale dopiero odzew w innych organach Unii Europejskiej, takich jak Rada Unii Europejskiej, odzew był zauważalny w czerwcu tego roku, a więc trzeba było czekać 2,5 roku, aby Rada Unii Europejskiej przyjęła wytyczne Unii w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub przekonań w wersji, którą załączono do odpowiedniej noty, i powstał tenże dokument, który też przekazano stosunkowo niedawno, jego treść, posłom do Parlamentu Europejskiego. I ten dokument zawiera oczywiście wiele bardzo słusznych postulatów i stwierdzeń odnoszących się po kolei do przemocy stosowanych w krajach przede wszystkim muzułmańskich, bo w pierwszej dziesiątce krajów, w których najgorzej prześladuje się i traktuje się chrześcijan, znalazło się 8 krajów muzułmańskich. Na czele tej listy, niechlubnej listy, jest Korea Północna, Arabia Saudyjska, Afganistan, Irak, Somalia, Malediwy, Iran, Jemen, Syria, Sudan, Nigeria, Laos, Libia, Katar, Wietnam i wiele, wiele innych krajów. Wymienia się tu, jak powiedziałem, 50 krajów, gdzie najgorzej się traktuje chrześcijan, od zabójstw, porwań, wypędzeń, okaleczeń, do dyskryminacji, to w naszym dokumencie właśnie odnosimy się my do tego jako Parlament Europejski i przekłada się to na Radę Unii Europejskiej. Niestety dopiero po blisko ponad dwóch latach i tak w tym dokumencie Rada Unii Europejskiej wyodrębnia paragraf dotyczący przemocy, gdzie stwierdza, że państwa mają obowiązek zagwarantować ochronę praw człowieka i dokonać należytych starań, by zapobiegać aktom przemocy wobec osób ze względu na ich religię lub przekonania, a państwa, które tego nie będą czynić, to Unia Europejska w takich wypadkach będzie, i tu zapisano, publicznie potępiać egzekucje lub zabijanie, domagać się natychmiastowego rozliczenia, usilnie zachęcać podmioty publiczne, aby tego nie robiły, protestować, gdy funkcjonariusze publiczni lub inne wpływowe podmioty niepubliczne rozpowszechniają podżeganie i konsekwentnie będzie potępiać. W innej części tego dokumentu pod tytułem Wolność wypowiedzi Rada również zawiera swoje stanowisko, odnosi się do propagowania poszanowania różnorodności i tolerancji, w osobnym rozdziale odnosi się do dyskryminacji, do zmian bądź porzucania religii lub przekonań, uzewnętrzniania religii lub przekonań i tak dalej, i tak dalej. Niemniej sporządzenie takich dokumentów, skądinąd bardzo ważkich, nie przekłada się jednak na konkretne działania Unii Europejskiej, która została stworzona na podglebiu chrześcijańskim. Przypominaliśmy w pierwszej części programu o godzinie 18:15 w telewizji Trwam i Radiu Maryja, że Unię Europejską po II wojnie światowej, 5 lat po II wojnie światowej, od 1950 roku tworzyli chrześcijańscy demokraci, głównie Robert Schuman, minister francuski, minister spraw zagranicznych, kandydat na ołtarze w tej chwili, na błogosławionego, Alcide de Gasperi również, Jean Monnet, Konrad Adenauer, którzy czerpali z chrześcijańskich wartości i tradycji Europy, opierając także symbolikę unijną, jak chociażby flagę Unii Europejskiej, 12 gwiazd na niebieskim tle, z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 12, wiersz 1, a nad jej głową wieniec gwiazd 12, nawiązujący do korony Matki Boskiej. O tym mówił sam twórca tejże flagi, że czerpał inspirację właśnie z tego pasusu Pisma Świętego. Unia Europejska bazowała na tychże wartościach chrześcijańskich, niemniej z biegiem lat ster w tej Unii zaczęły przejmować osoby, które nie podzielały tych wartości i tej tradycji, co ma swoje odzwierciedlenie w sporządzanych najważniejszych dokumentach unijnych, takich jak traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, który nie wszedł w życie, bo został odrzucony w referendach we Francji i w Holandii, ale tam nie zdecydowano się na odniesienie do tradycji chrześcijańskiej w preambule. Również ten sam przypadek obserwujemy przy skróconej wersji tejże eurokonstytucji, czyli w traktacie lizbońskim wyczyszczono go z odniesień do wartości i tradycji chrześcijańskich. Nie ma wzmianek w karcie praw podstawowych, która to karta jest obowiązującą dla większości krajów Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią i Polską, które to kraje się pod supremacji tejże karty praw podstawowych wyłączyły. To wszystko oznacza, że Unia Europejska nie tylko nie pielęgnuje tych podstawowych wartości, pozytywnych wartości chrześcijańskich i dziedzictwa chrześcijańskiego, ale także próbuje wyrugować te wątki z świadomości obywateli Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu z Lizbony w grudniu 2009 roku. Wszyscy staliśmy się dodatkowo jeszcze obywatelami Unii Europejskiej. Zauważalna jest także tendencja antykatolicka w Unii Europejskiej. O tym mówi się już dosyć otwarcie i w tym kontekście trudno nie zapytać o postawę Unii, która z jednej strony bez wątpienia czerpała z wartości i tradycji chrześcijańskich przy swoim powstawaniu, nadal formalnie nie odżegnuje się od ojców założycieli, Konrada Adenauera, który ma swoje miejsca, ma swoje esplanady w Parlamencie Europejskim, także od Roberta Schumana, kandydata na ołtarze, który ma swoje rondo w Brukseli, przy którym znajduje się budynek Komisji Europejskiej, ma swoją salę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Do niego odnoszą się główni politycy Unii Europejskiej. Formalnie największą i faktycznie największą formacją polityczną w Parlamencie Europejskim jest grupa polityczna chrześcijańskich demokratów i to oni wybrali i wytypowali swojego przewodniczącego Komisji Europejskiej, pana José Manuela Barroso, który reprezentuje Komisję Europejską i reprezentuje Unię Europejską razem z panią Catherine Ashton, czyli około 500 milionów obywateli Unii Europejskiej. I ta populacja, ta organizacja powinna skutecznie przeciwstawić się tej niedobrej, tej gorszącej, tej sytuacji, która nie powinna zaistnieć, a niestety rozwija się w niepożądanym dla wszystkich kierunku, czyli prześladowaniu chrześcijan na świecie. Można zapytać też, dlaczego, tak jak ojciec na początku stawiał pytanie, czy ta debata nasza i rozmowa jest potrzebna. Otóż jest, jak powiedziałem, gdyż jeśli o niej nie mówimy, to oznacza, to jest czytelny sygnał idący w świat, że takie sytuacje nie zaistniały, a jednak zaistniały. I Unia Europejska po przyjęciu traktatu lizbońskiego, który nadał jej osobowość prawną i skonsolidował prawodawstwo i jednocześnie 500 milionów ludzi w pewną organizację, także gospodarczą i handlową, reprezentując tak wielką rzeszę ludzi, prowadzi nie tylko rozmowy polityczne i kontakty, ale także prowadzi wymianę handlową, podpisuje różnego rodzaju umowy o wolnym handlu, o przedsiębiorczości z niemal wszystkimi krajami na świecie, również z tymi, które wymienione są na czarnej liście prześladowań chrześcijan przez Open Doors. I wobec tego ma nie tylko moralny, ale i gospodarczy tytuł do tego, aby tę sprawę stawiać podczas każdych rozmów. I o to prosiłem w trakcie wielu debat w Parlamencie Europejskim na właśnie temat prześladowania chrześcijan na świecie, żeby w każdej rozmowie, przy każdych negocjacjach przedstawiciel Parlamentu i Komisji, szczególnie pani Catherine Ashton, stawiała tę sprawę jako priorytetową i uzależniała zawarcie umów handlowych, kontraktów gospodarczych od zaprzestania prześladowania chrześcijan, bo w wielu tych krajach władze nie tylko dopuszczają do takiej sytuacji, ale również do niej zachęcają i aby, jak powiedziałem, w Parlamencie Europejskim wprowadzić automatyczną klauzulę zrywania umów handlowych i gospodarczych z krajami, które nie stosują się do tychże pryncypiów. I mówiliśmy w pierwszej części programu jeszcze o takich konkretnych krokach, które mogłyby natychmiast powstrzymać chociaż część tej tendencji prześladowczej w krajach, szczególnie muzułmańskich, Poprzez na przykład, jeśli mamy wymieniony na tej liście Egipt, jest on na miejscu 25. W Egipcie dzieją się rzeczy straszne, także po zmianie władzy. Jeśli by państwa Unii Europejskiej czy Komisja zaapelowała do swoich obywateli, aby w jedne wakacje wstrzymali się od wyjazdów urlopowych do takiego kraju, to sądzę, że w przeciągu paru miesięcy sytuacja by się tam naprawdę polepszyła, to znaczy mniej chrześcijan byłoby mordowanych. A ten przykład podziałałby znacząco na inne kraje i wówczas Komisja Europejska, Unia Europejska miałaby poważne atuty w dłoni w rozmowach z innymi krajami, nie musząc już sięgać do tego środka, czyli zachęcania do wstrzymania się z wyjazdami urlopowymi do innych krajów, gdzie również turyści się kierują, a samą perswazją czy groźbą, że zaapeluje w ten sam sposób do swoich obywateli następnego roku i będzie się to odnosić do kolejnego kraju, gdzie dopuszcza się zabójstwa i prześladowania i dyskryminacji chrześcijan, już to podziałałoby, jak sądzę, bardzo skutecznie, gdyż do tychże krajów przyjeżdża bardzo wielu turystów i większość z tych krajów, czy też wiele z krajów z tej listy, żyje po prostu z turystyki i stanowi to ogromną część budżetu, czasami nawet połowę budżetu danego państwa, który czerpie dochody z turystyki. Jest wiele instrumentów, podałem tylko jeden z nich, który można by zastosować bez wielkich nakładów i środków finansowych, a wykazując dobrą wolę i chęć skutecznego działania, a nie tylko grozić palcem, napominać, potępiać i słać rezolucję. Tu potrzeba naprawdę konkretnych działań, gdyż jak mówiliśmy wcześniej, przytaczając szacunkowe dane, co 5 minut według tychże organizacji, co 5 minut ginie chrześcijanin na świecie. A drugą sprawą jest też dyskryminacja osób chrześcijan katolików w samej Unii Europejskiej i to jest problem bardzo poważny. Zasygnalizowałem go mówiąc, że wyrugowano wszelkie stwierdzenia odnoszące się do korzeni chrześcijańskich Europy, ale o ile muzułmanie chronią swoją religię, chronią swoje pisma święte, w wielu krajach, na przykład w Pakistanie, za obrazę osoby Mahometa grozi kara śmierci, bo mowa jest tutaj o bluźnierstwie, a za znieważanie Koranu grozi dożywocie, tak my w Unii Europejskiej, w wielu krajach Unii Europejskiej bezkarnie dopuszczamy, aby lżono osoby święte, aby natrząsano się i lekceważono uczucia chrześcijan i katolików poprzez na przykład promowanie tak zwanej pseudosztuki, która godzi w uczucia religijne wszystkich katolików i chrześcijan, myślę tu o osobie Chrystusa, ale także i krzyża, i dopuszczamy do tego, aby znieważane było Pismo Święte, Biblia, i osobom takim, które drą czy palą Biblię publicznie w zasadzie nic nie grozi, to oznacza, że my oddajemy bez walki żadnej pole tutaj w Europie, w Unii Europejskiej, innym kulturom, innym religiom, które są bardziej agresywne i u siebie bardzo pilnują tych obszarów, jak powiedziałem, nawet pod karą śmierci i dożywotnim, karą dożywotniego więzienia. Pozwalamy też, aby te osoby przenosiły się na teren Unii Europejskiej, były obywatelami, dominowały w tejże Unii. Przecież buduje się wiele meczetów w krajach Unii Europejskiej, a kościoły katolickie częstokroć świecą pustkami, bądź są przerabiane na sale służące innym celom. Wspominaliśmy również w pierwszej części audycji, że w ubiegłym roku w stolicy Belgii, nazywanej sercem Europy, The Heart of Europe, po raz pierwszy mieszkańcy ze zdumieniem odkryli, że na głównym placu nie ma choinki bożonarodzeniowej, a jest jakaś konstrukcja prostopadłościanów. Koledzy europosłowie właśnie z Belgii, z bloku flamandzkiego, Flams Belang, wyjaśnili mi, że do rad dzielnicowych, do tych komun w Brukseli kandydują i masowo też idą do wyborów muzułmanie, wybierają swoich przedstawicieli, jest ich sporo, mają dużo dzieci, żonę bądź żony, rodziny, które głosują na nich i oni głosują na swoich przedstawicieli, zdobywając też większość, a chrześcijanom, katolikom raz, że nie za bardzo chce się kandydować, a już do wyborów chodzić również nie mają ochoty i potem ze zdumieniem twierdzą, że ktoś właściwie za nich zadecydował, zorganizował im życie komunalne, ale to odnosi się nie tylko do szczebla samorządowego, ale także wyżej i parlamentarnego, i Parlamentu Europejskiego, i innych szczebli, gdzie okazujemy się bardzo tolerancyjni we własnych oczach, a w oczach konkurentów, czy też osób z innych kręgów kulturowych, nie tyle bardzo tolerancyjni, co bardzo naiwni. I tutaj wyraźna jest dysproporcja pomiędzy zachowaniem się chrześcijan, realnym zachowaniem się chrześcijan, którzy oczywiście na poważnie biorą słowa Jezusa Chrystusa, że mnie prześladowali i was prześladować będą, z jednej strony, ale z drugiej strony zaniedbują podstawowe sprawy i charakteryzują się opieszałością, jak to powiedziała jedna ze słuchaczek wcześniejszego programu, części programu Rozmów Niedokończonych, zaniechaniem w wielu sprawach społecznych i politycznych, które przekładają się na brak skuteczności w obronie naszych braci chrześcijan na całym świecie. A mogło być i może być całkiem inaczej. Zależy to oczywiście od polityków i osób, które obracają się w przestrzeni publicznej. Ja również nie uchylam się od odpowiedzialności, ale to również zależy od każdego z nas, od osób, które potrafią się zorganizować, niekoniecznie w organizacje 100-tysięczne czy 10-tysięczne, ale 3-5-osobowe, 8-osobowe na poziomie każdej parafii, koła Radia Maryja, bądź też w radach parafialnych, jak wspomniałem, albo w kółkach różańcowych, albo w klubach inteligencji katolickiej, albo w szeregu sodalicji mariańskiej i tak dalej, które potrafią się zjednoczyć w jakimś celu, aby wysłać list, zaprotestować, czynnie zaprotestować, zabrać głos w debacie publicznej, nawet na poziomie wioski, miasteczka czy gminy, aby ten głos był słyszalny, aby wysłać takie pismo, czy to do Parlamentu Europejskiego, do Komisji Petycji, czy do przewodniczącego Komisji Barroso, albo pani Catherine Ashton, gdyby ona otrzymała 100 tysięcy takich listów, to myślę, że skłoniłoby ją to do bardziej prężnych działań w obronie chrześcijan, choć i my ją ciągle dopingujemy. Ale jak powiedziałem, to są działania konieczne, niezbędne, ale należy podjąć kroki energiczne, gdyż sytuacja taka nie może mieć miejsca. Jak powiedziałem, cytując słowa papieża Franciszka, że w tej chwili chrześcijanie, skala prześladowań chrześcijan jest większa niż w okresie tuż po tym, jak Pan Jezus był na ziemi.
Prześladowanie i dyskryminowanie chrześcijan to temat Rozmów Niedokończonych. Naszym gościem profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego. Już za chwileczkę nasze współtworzenie Rozmów Niedokończonych, czyli zapraszam Państwa do telefonowania do studia. Telefony 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Za granicę 48 56 655 23 33 lub 23 66. Rozmowy niedokończone, Radio Maria, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z Francji, serdecznie witam ojca, ojcze Benedykcie oraz pana posła Piotrowskiego. Więc problem współczesnej walki z Kościołem, z naszą wiarą, no narasta. Dlaczego narasta? Otóż wydaje mi się, że kraje demokratyczne zapomniały o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że demokracja to jest tak jak i wolność, która jest nam dana i zadana, czyli trzeba ją chronić przed różnymi elementami, które tę demokrację czy wolność zakłócają. Po prostu to jest zło. Zło moralne chociażby nigdy nie jest konstruktywne, ono jest niszczycielskie. Jeśli na przykład państwo, na przykład myśląc o naszym kraju w Polsce, dozwala się złu grasowanie i zupełnie swobodne, a zło przecież jest niszczycielskie, to ono będzie rosło w sile, bo państwo przyzwala. I kiedy państwo przyzwala, ono jest współwinne. Po prostu demokracja nie jest kontrolowana, nie to, że kontrolowana, ale nie jest zabezpieczona. Odnośnie krajów zachodnich, no właśnie, to jest ten wielki problem. Wydaje mi się, że przed krajami, przed Zachodem staje wielki problem, mianowicie problem pewnego, no, pewnej analizy, czy istnieją pewne ugrupowania na płaszczyźnie zwłaszcza religijnej, które w swoich założeniach mają walkę, mają prześladowanie jakiejkolwiek religii. Jeśli takie coś jest, no to jest wielkie wyzwanie dla krajów cywilizowanych zabronienie jej szerzenia w kraju demokratycznym, ponieważ w przeciwnym razie nie możemy być jakimiś masochistami, którzy we własnym kraju zezwalają na rozszerzanie się czegoś, co będzie niszczyło. Bo bardzo często bywa tak na Zachodzie i teraz bardzo spostrzegamy, kiedy władze ograniczyły się jedynie do sfery ekonomicznej, a sfery jakiegoś porządku i ochrony demokracji na to nie zwracają uwagi, chociażby nawet na płaszczyźnie religijnej, to okazuje się, że do tych krajów napływają różne elementy z różnych krajów i te elementy korzystają z naszej demokracji, bo my jesteśmy krajami demokratycznymi, ale nie zwraca uwagę Europa chociażby nawet na to, czy nie analizuje, czy te osoby w swoim zarodku nie mają elementów antydemokratycznych, bo zło dopóty nie rośnie w sile, ono jest ciche, pokazują to inne kraje, tam gdzie ich jest większość, do czego to prowadzi. Jeżeli na przykład kraje cywilizacyjne przyzwolą na to i nie będą chronić swojej kultury, a przyzwolą innym, które są niszczą, przecież my jesteśmy demokratyczni, ale są elementy, okazuje się, które, jak się to mówi, nie ma miłości bez wzajemności, u których nie ma demokracji, to wobec tego staje problem bardzo wielki zaakceptowania albo niezaakceptowania tego w Europie czy w innych krajach cywilizacyjnych, jak na przykład Ameryka. To jest bardzo wielkie wyzwanie, ponieważ są elementy, które mogą zniszczyć i razu pewnego przejąć, korzystają z naszej wolności po to, żeby nam ją potem odebrać. To jest wielkie wyzwanie dla krajów naszej cywilizacji. Prawda? Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy Panie Jerzy. Pan profesor.
Szczęść Boże, również bardzo serdecznie dziękuję za ten głos pana Jerzego z Francji. Poruszał pan Jerzy niezwykle istotną kwestię i ja zgadzam się z tym tokiem rozumowania i tak formułowanymi myślami. Pan Jerzy mówił tutaj o sytuacji w Europie, właściwie o osobach z innych kręgów kulturowych, które przybywają do Europy, do różnych krajów Unii Europejskiej i my w duchu tolerancji przyjmujemy te osoby i jak pan Jerzy mówił, trzeba by w jakiś sposób zbadać, czy napływający do nas ludzie i z nami współmieszkający w Unii Europejskiej nie zamierzają odebrać nam tych wartości chrześcijańskich. Pan Jerzy posłużył się słowem zło, że jeśli dane kraje Unii Europejskiej nie reagują, to znaczy, że akceptują to zło. Otóż my, mówiąc tutaj o tolerancji, często narażamy się w krajach osób, które do nas przybywają, na jednak inne określenie, naiwności. To, co mówiłem w pierwszej części programu, że my nie jesteśmy wyczuleni na to zło, zwłaszcza chrześcijanie i katolicy, którzy odpuszczają, używając kolokwialnego stwierdzenia, terenu, naszego europejskiego terenu, bezkrytycznie i naiwnie dopuszczając tyle osób, które zagospodarowują tę naszą przestrzeń. Ale problem jest bardziej złożony, bo te osoby uzyskują wsparcie od innych kręgów. Proszę zauważyć, to dotyczy także Francji, ale i Belgii, i Holandii, i innych krajów, otrzymują wsparcie od formacji politycznych, lewicowych, liberalnych, które przyjmując te osoby i jednocześnie nadając im obywatelstwo po jakimś czasie, mogą liczyć na zrewanżowanie się poprzez oddanie głosu, a jak wiemy, z tych kręgów kulturowych przybywające osoby mają ogromne rodziny w porównaniu do malutkich rodzin europejskich i niskiego stosunkowo procentowego wskaźnika narodzin, mogą liczyć na bardzo duże poparcie i to jest mechanizm sprzężony. Czyli środowiska i kręgi wpuszczające takie osoby na teren Unii i stwarzające dla nich tu optymalne warunki łącznie ze zdobyciem obywatelstwa i wsparciem socjalnym, jednocześnie otrzymują od nich wsparcie polityczne i dzięki nim mogą rządzić. Stąd też, jak powiedziałem, jedną z form takiego przeciwdziałania czy chrześcijańskiej samoobrony jest organizowanie się i wskazywanie na to zło, jednocześnie wskazując i określając możliwe metody przeciwdziałania, pokojowego przeciwdziałania, tak jak mówił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, zło dobrem zwyciężaj, a w dniu, kiedy została pochowana jego mama, czyli dzisiaj, warto właśnie przypominać te słowa, ale jednocześnie formułując je, nie możemy zapominać o tym, co dla nas chrześcijan najważniejsze, o naszej religii i tradycji, bardzo ważnym czynniku, tradycji chrześcijańskiej, i powinniśmy my uzależniać ewentualnie przyjęcie takich osób od akceptacji, czynnej akceptacji naszych wartości chrześcijańskich, bo obecnie w Unii Europejskiej, jak powiedziałem, nie mówi się o wartościach chrześcijańskich i o złu, które nazwał przed chwilą pan Jerzy z Francji, ale mówi się o wartościach europejskich, European values, i ten zwrot ma wielorakie znaczenie i niekoniecznie w ustach osób o proweniencji lewicowej, liberalnej bądź libertyńskiej oznacza to samo, co demokracja przedstawicielska, w pełni respektująca tradycje, religię, poszanowanie praw i godności osoby ludzkiej, każdej, choć deklaruje się to w różnych dokumentach Unii Europejskiej. Pod to pojęcie podstawia się wiele, wiele innych i nie do końca precyzyjnie określonych stwierdzeń. Dlatego raz jeszcze podkreślam, również my musimy obudzić się. W Polsce na razie nie mamy takiego problemu ze względu na trudności gospodarcze, ale wchodząc do Unii Europejskiej i po przyjęciu traktatu z Lizbony, każdy obywatel kraju Unii Europejskiej, w tym Polacy, otrzymali dodatkowe obywatelstwo Unii Europejskiej. Niemcy mają obywatelstwo niemieckie i Unii, Francuzi francuskie i Unii Europejskiej. Stąd też problem staje się szerszy. Możemy wspólnie działać na płaszczyźnie europejskiej, ale wspólnie również bronić chrześcijan jako obywatele Unii Europejskiej, czyli Unii, która ma podmiotowość prawną nadaną poprzez traktat lizboński, i jednocześnie skutecznie nie tylko prowadzić dialog, ale przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom i patologiom, przede wszystkim mordowania chrześcijan, okaleczania chrześcijan, pobicia chrześcijan, wielu, wielu wypadków, paleniu ich domów, wypędzania z domów. Przecież wiele milionów chrześcijan musi opuszczać swoje domy w obawie przed życiem, utratą życia, i także musimy przeciwdziałać dyskryminacji. Ale tutaj, jeśli mówimy o dyskryminacji, to jednocześnie należy przeprowadzić sanację wewnątrz Unii Europejskiej, krajów Unii Europejskiej. Zwracaliśmy na tą uwagę, że obecnie dyskryminowani są chrześcijanie na płaszczyźnie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, podając przykład niedoszłego komisarza Rocco Buttiglione, który sam stwierdził, że ze względu na to, że przyznaje się do korzeni chrześcijańskich i do wiary katolickiej, nie może zostać komisarzem Unii Europejskiej, i Powiedział to zarówno on, jak i jeden z kardynałów niemieckich, że doszliśmy do tego momentu w Europie, że żaden z ojców założycieli Unii Europejskiej nie mógłby w tej chwili zostać komisarzem Unii, gdyż nie spełnia kryteriów. Taka sytuacja nas nie zadowala i powtarzam raz jeszcze, wraz z wewnętrzną sanacją Unii Europejskiej potrzebna jest zdecydowana reakcja celem obrony życia i przede wszystkim życia chrześcijan na całym świecie.
Słowo miłość, mówię ci wciąż, życzę to pieniądze, a jego sens zaspokoi żądzę. Choć diabeł zły zaświeci w oczy złotem, obiecałek na codzienne kłopoty. Nie ufaj mu, choć tak łatwo uwierzyć. Młodości czas należy dobrze przeżyć. No a ty zło dobrem zwyciężaj.
Radio Maria, halo. Prosimy. Radio Maria, halo. No, niestety. Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Iniec z Warszawy. Mam pytanie do pana profesora. Mianowicie, panie profesorze, nie chciałbym tu przesładzać, ale no myślę, że wykonuję... tylko się na tym po prostu powiem krótko. Myślę, że dobrze wykonuje pan powierzoną panu rolę i pracę. Myślę, że robi pan to uczciwie. No, możliwości nie są za wielkie, ponieważ jest wielki opór materii. W związku z tym, no ale trzeba robić to, co pana należy. I robi pan dobrze. I teraz tak, mam pytanie. Jak panu się współpracuje z posłami takimi jak pan Ziobro, jak pan Migalski, jak pan Kurski? I czy oni współpracują z panem, czy też nie? Czy to jest...
Panie Zbigniewie, szanujemy Radio Maria i naszą antenę. Jeżeli pan poseł, profesor zechce odpowiedzieć, to tak, ale drodzy państwo, szanujmy temat naszego spotkania i szanujmy siebie nawzajem i antenę. Prześladowanie, dyskryminowanie chrześcijan nierzadko spotyka się, żebyśmy mogli poświęcić sobie tyle czasu na ten problem. I dzisiaj, zwłaszcza przed uroczystością Chrystusa Króla, przed kończącym się rokiem wiary, stawiamy ten problem, stawiamy sobie te pytania i próbujemy na nie odpowiedzieć, obyśmy nagle, nie spotkawszy tutaj w studiu profesora i posła do Europarlamentu, wrzucili wszystkie możliwe tematy, ponieważ jest poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego w naszym studiu.
Bardzo dziękuję panu Zbigniewowi z Warszawy za tak miłe słowa. Ja może odpowiem bez odnoszenia się do konkretnych nazwisk, ale jednocześnie do osób, które pan wymienił. Otóż chcę powiedzieć, że przytaczając stosowne rezolucje w obronie chrześcijan na całym świecie, a także wartości i tradycji chrześcijańskich, trzeba zauważyć, że wszyscy posłowie, przynajmniej ja mam taki ogląd sytuacji, wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, którzy weszli z list Prawa i Sprawiedliwości, bez względu na to, w jakiej teraz grupie politycznej się znaleźli, bo niektóre osoby z wymienionych są w grupie jednej, mniejszej, inne osoby też, które pan wymienił, pozostały w naszej grupie europejskich konserwatystów, reformatorów. Bez względu na to, gdzie teraz się znajdują, jak zauważam, wszystkie one głosują jednoznacznie za rezolucjami, które potępiają prześladowania chrześcijan i dyskryminację chrześcijan, jak również apelują do wysokich przedstawicieli Unii Europejskiej, wspierają te inicjatywy, o których tutaj mówię i nie znam, przynajmniej nie kojarzę w tej chwili przypadku, aby ktoś świadomie zagłosował w inny sposób. Także tutaj, jak sądzę, pomimo jakichś animozji, które z pewnością pan Zbigniew z Warszawy ma na myśli, a dotyczące spraw krajowych na gruncie europejskim, do takich rozbieżności nie dochodzi, jeśli mamy przed sobą ważne zadanie, czyli przekonanie decydentów unijnych, że należy działać zdecydowanie w obliczu takiego dramatu, takiego ogromnego dramatu, jak zacytuję raz jeszcze papieża Franciszka, dochodzi do prześladowania chrześcijan obecnie większego niż w czasach wczesnego chrześcijaństwa, czyli tuż po Chrystusie. I w obliczu tego dramatu gasną wszelkie inne drobne sprawki. I stąd, jak słusznie ojciec powiedział, możemy o pewnych sprawach dyskutować, ale przy innym temacie i w innej formule. Tutaj, jak sądzę, w obliczu tak wielkiej tragedii, a także zagrożenia kulturowego, dobrze jednak się jest skupić na tym, w jaki sposób można tej sytuacji zapobiec, aby nie było tak, jak w pierwszej części audycji, gdy włączył się ojciec, dyrektor, dr Tadeusz Rydzyk i mówi, to przez te 10 minut zginęło już dwóch chrześcijan. Obliczając. I tym się słusznie martwił i to wygłaszając te zdania, cały czas mamy przed oczami sytuację, z którą nie możemy się pogodzić, że chrześcijanie giną tylko ze względu na wyznawaną wiarę w Chrystusa, a my, tworzący, chcąc czy nie chcąc, bardziej entuzjastycznie bądź bardziej sceptycznie Unię Europejską, bądź bardziej realistycznie, ale zdając sobie sprawę z kryteriów i realiów sytuacji, tworząc Unię, w której mieszka 500 milionów ludzi i która formalnie powstała na bazie chrześcijańskiej, nie może przeciwstawić się skutecznie prześladowaniu i dyskryminacji chrześcijan. I myślę, że tutaj potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie i wszystkie ręce do przysłowiowych wioseł, aby jednak uratować jak największą liczbę naszych braci chrześcijan na świecie.
Prześladowanie i dyskryminacja chrześcijan to temat naszych rozmów. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna Złowicza. Ja może powiem tak nietypowo, że pomijam sprawę chrześcijan w Indiach, w Pakistanie i w Arabii Saudyjskiej, chociaż nie powinno się tego pomijać, bo wiem sama, że w tej chwili sprawa śmierci chrześcijan w Indiach rozmyła się w tamtym kraju. Ale panie pośle, proszę mi powiedzieć, to znaczy chyba pytanie nie zadaję pierwszy raz ja, może ktoś inny. Jak to się stało, że Catherine Ashton została ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej? Skąd ona się wzięła? Jakie ona ma, pochodzenie ma angielskie, ale jaką ona ma przeszłość? Czy uważa pan, panie pośle, że ta kobieta stanie w obronie chrześcijan na całym świecie, już wspominam nawet Europę, ona nie stanie w obronie chrześcijan? Jak to się stało? To przecież to jest takie, no ja nie wiem, jak to ująć. Ja naprawdę, ja chciałabym, żeby chrześcijanie mieli przyszłość, a w tej chwili oni w Europie nie mają żadnej. Ja czekam od, może źle to ujmę, od rewolucji francuskiej, jaka Francja sobie los zgotuje z islamem. Ale to jest ich sprawa. Później będą dopiero bić nalar. Mam nadzieję, że Polacy zaczną trzeźwo myśleć i nie dopuszczą do takiej sytuacji jak w Niemczech, we Francji czy w Belgii. Skąd ta Belgia się stała? Nie wiem, tam
pani Grażyno, pytanie,
Belgii.
No, pytanie padło.
Boże, ojcze, czekam na odpowiedź.
Prosimy przejść na odbiór.
Bardzo dziękuję pani Grażynie Złowicza, że zechciała do nas zadzwonić i pytanie zadać. Bardzo sobie cenię rozmowy ze słuchaczami i chętnie odpowiem na pani pytanie. Otóż pani Catherine Ashton, jak pani słusznie zauważyła, pochodzi z Wielkiej Brytanii i była kandydatką właśnie tamtego rządu. Protestowali przeciwko niej początkowo konserwatyści angielscy, z którymi jesteśmy razem w grupie od Davida Camerona, ale później jakoś, nazwijmy to, przyzwyczaili się do jej kandydatury. Ja chcę powiedzieć, że parlament, jak się stało, że została właśnie komisarzem do spraw zagranicznych, odpowiedzialna za sprawy zagraniczne i bezpieczeństwa Unii. Stało się tak dlatego, bo Parlament Europejski przegłosował jej kandydaturę. Ja osobiście głosowałem przeciwko całego składowi Komisji Europejskiej i przeciwko pani Ashton, zresztą nie kryjąc się z tym i należałem do mniejszości. Ale skoro została wybrana, to w momencie wyboru nie roztrząsamy już dalej, co może się stać z panią Catherine Ashton, tylko ona obejmuje określony urząd. Działa w ramach przepisów prawnych Unii Europejskiej i powinna wykonywać wolę nie tylko Komisji, ale także Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. I w momencie, kiedy Parlament Europejski przegłosowuje stosowne rezolucje, to bez względu na to, z jakich środowisk wywodzi się pani komisarz czy pani wiceprzewodnicząca Komisji, bo jest zastępczynią José Manuela Barroso, to jeśli przegłosowujemy, jak powiedziałem, w styczniu 2011 roku w Parlamencie Europejskim rezolucję w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania, gdzie napiętnujemy te kraje, apelujemy do pani Catherine Ashton, aby zajęła się tą sprawą, to bez względu na jej osobiste poglądy, ona powinna się tym zająć. I teraz zajęła się tą sprawą, ale jak powiedziałem, działa zbyt opieszale i za późno. Dla mnie rzeczą nie do przyjęcia jest, że uruchamia te działania 2 lata po przegłosowaniu rezolucji, czyli w czerwcu 2013 roku dopiero jest stanowisko Rady Unii Europejskiej w tejże sprawie. I tutaj, nie odnosząc się do pochodzenia i środowisk politycznych wcześniej wspierających panią Catherine Ashton, trzeba po prostu ją rozliczać. Trzeba ją rozliczać i naciskać na nią w ramach posiadanych instrumentów prawnych, rezolucji i innych apeli, zapytań pisemnych, dlaczego czyni to tak opieszale, gdyż powinna w naszym imieniu robić to szybko i zdecydowanie. Niestety ta opieszałość odnosi się również do innych dziedzin polityki zagranicznej. Jeśli pani Grażyno zechce prześledzić aktywność pani Ashton na innych polach, gdzie mamy do czynienia z kryzysami w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, to wypowiadają się wszyscy politycy światowi, prezydent Stanów Zjednoczonych, pani kanclerz Angela Merkel, prezydent Hollande, wiele innych polityków, i dopiero po jakimś czasie słychać głos pani Ashton. Ale tak naprawdę powinna to z definicji ona grać tutaj pierwsze skrzypce. Ja akurat nie twierdzę, że ona powinna prowadzić politykę zagraniczną i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, bo takiej polityki de facto nie ma, ale w przypadku chrześcijan jest to sprawa nadrzędna i takie instrumenty posiada w ramach przyznanych jej kompetencji i jednocześnie mogłaby zainicjować akcję, o której mówiłem, czyli sprzężenia zwrotnego, zawarcia klauzuli, że jeśli w danych krajach nadal będą prześladowani chrześcijanie, to automatycznie Unia Europejska zawiesi z nimi umowy handlowe, które podpisało jako Unia Europejska w imieniu teraz 28 krajów członkowskich. I to powinno zadziałać. Natomiast kwestie, o których pani mówi, dotyczące osobowości i środowisk politycznych pani Ashton, były roztrząsane. Ja byłem w trakcie przesłuchania przed głosowaniem nad jej kandydaturą w Parlamencie Europejskim i te sprawy podnosiło wielu Brytyjczyków zwłaszcza, ale powiadam, po przegłosowaniu to już traci racjonalną postawę. Teraz musimy się skoncentrować na tym, aby tę panią, której kandydatura została przegłosowana, zdopingować do pozytywnych działań bez względu na jej wewnętrzne przekonania.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, mówi Andrzej z Warszawy. Witam pana prowadzącego dzisiejszą audycję i gościa w studiu, pana posła. Ja mam takie spostrzeżenie z mojej strony, jest w ten sposób. Otóż mnie się wydaje i tak sobie ciągle zadaję takie pytanie, skąd biorą się źli ludzie, którzy właśnie prześladują chrześcijan. U nas w Polsce jest to samo, bo i też mieliśmy mnóstwo morderstw księży, różnych ludzi wierzących. Przecież mamy tego dowody przecież w kartach historii zapisane, przecież między innymi ksiądz Jerzy Popiełuszko i inni księża. Przecież mamy tutaj u nas w samym kraju, u nas też jest mnóstwo właśnie prześladowań, między innymi nasza cała grupa wierzących ludzi są prześladowani, bo po prostu nawet nam nie chcą umieścić na multipleksie, nie chcą nam dać telewizji Trwam, żeby ludzie mogli oglądać tą telewizję. A i w ogóle dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Przecież i tak sobie zastanawiam się, dlaczego rodzą się źli ludzie. To ludzie są winni temu, ci źli ludzie właśnie. Dlaczego oni się rodzą? Coś się dzieje, że rodzą się źli ludzie na naszej planecie. No, to przecież tak być nie może być. No ja jestem po prostu szokowany, jak ja słyszę, że tam w ciągu 10 minut już dwie osoby zginęły. No, czy co 10 minut, jak tu mówił ojciec dyrektor, to mnie to w ogóle to ale ja nie wiem, na jakiej ja planecie żyję. O co tu właściwie chodzi?
Dziękujemy, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, ta planeta to Ziemia, którą mamy otrzymaną, daną przez Pana Boga jako Ziemię do zagospodarowania. Prosimy, tak, pan profesor.
Pan Andrzej z Warszawy, którym dziękujemy, że zechciał zadzwonić i podzielić się z nami swoim niepokojem. Odpowiedź co do natury człowieka to ja bym pozostawił specjalistom, jak chociażby ojcu Benedyktowi prowadzącemu. Natomiast jeśli idzie o emanację złych zachowań, to pan Andrzej z Warszawy wymienił tu dwie płaszczyzny, czyli światową i europejską i polską jednocześnie. I jeśli przyjrzymy się temu indeksowi, światowemu indeksowi prześladowań z 2013 roku, wyznaczonemu przez organizację Open Doors, to na przykład widzimy, że na pierwszym miejscu znajduje się Korea Północna, która jeszcze zasadza się na zasadach komunistycznych i to odległych komunistycznych, czyli stalinowskim, i hołduje ateizmowi, i jednocześnie w konwencjach, różnych poglądach i systemach tam panujących, wszyscy chrześcijanie są klasyfikowani jako elementy wrogie, czyli przeznaczeni do zwalczania, i nie tylko ich się zabija, ale także lokuje w obozach karnych, w obozach pracy. I jak podejrzewam, wielu ludzi ukształtowanych w tej ideologii nie uważa tego postępowania za złe, choć jest ono bardzo złe. Podobnie możemy obserwować sytuację w kraju umieszczonym na drugiej pozycji w tym niechlubnym czarnym rankingu, czyli w Arabii Saudyjskiej. I tam na przykład ludzie wierzący, którzy się angażują w chrześcijańską działalność, czyli manifestują, że są chrześcijanami, narażają się nie tylko na więzienie, areszt, ale nawet na chłostę, na tortury, na deportację. I tam czytanie Biblii jest nawet nielegalne, a w takim kraju jak Malediwy tak naprawdę władze żądają od wszystkich obywateli, aby wyznawali islam, i nie można tam w żadnym wypadku nawrócić kogoś na chrześcijaństwo, gdyż jeśli to się stanie, to osoba taka traci obywatelstwo tego kraju, a nawet zgodnie z prawem szariatu konwertytom grozi tam kara śmierci i w ogóle odsuwani są na margines społeczny. I można tu wiele krajów wymieniać, takich jak Sudan, Uzbekistan, mówiliśmy, Iran, Syria, Laos, Libia, Katar, Egipt i wiele, wiele innych krajów, którym te złe rzeczy, złe tendencje i morderstwa niestety mają miejsce i powinniśmy przeciwdziałać. Dlatego o tym mówimy, aby dotarło to do świadomości wielu ludzi, a jak widzę, do pana Andrzeja z Warszawy nie tylko dotarło, ale go poruszyło. I mamy do czynienia ze złą sytuacją, jak pan Andrzej zauważył, również w Polsce i w Unii Europejskiej. Przywołał przykład błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I nie jest tajemnicą, że osoby odpowiedzialne za tę straszną zbrodnię i zabójstwo nadal pozostają, nazwałbym to, nienękane w kraju, w który nazywa się krajem demokratycznym, ale to wynika też również z tego, jeśli mówimy o prześladowaniu chrześcijan, księdza Jerzego Popiełuszki, ale wielu innych kapłanów, którzy stracili nie tylko życie, ale i zdrowie, i nerwy, bo przecież ksiądz Stanisław Małkowski również był prześladowany, nękany przez władze bezpieczeństwo i przez to zło, o którym mówił pan Andrzej. Ale sprawa jest bardziej poważna, gdyż w Unii Europejskiej odchodzi się, jak powiedziałem, od tych wartości i korzeni chrześcijańskich. O nich się zapomina, a kiedy rozum śpi, budzą się demony. Natomiast, tak jak powiedziałem, co do istoty i natury człowieka, to mamy tutaj nawet w studiu o wiele lepszych specjalistów.
Sprowokowany przez pana Andrzeja i też zdopingowany przez pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, posła Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego i też nie mogąc przejść obojętnie obok słów pana Andrzeja i tego niepokoju, człowiek rodzi się dobrym. Nie można powiedzieć, że człowiek rodzi się złym. Czyńcie sobie ziemię poddaną, to ubogacenie, uzdolnienie człowieka przez Pana Boga, by ziemię tworzył na wzór i podobieństwo Pana Boga jako dobrą. Ziemia jest zdolna do tego, by była dobrą, a człowiek, który tworzy, by jego dzieła były dobre. Bóg, który jest dobrem, tworząc człowieka, dając mu zdolność tworzenia świata i siebie, nie uczynił go jako tego, który ma zginąć i przepadnąć, ale ma w tym, co dobre, się rozwijać. Gdy słyszymy słowo tworzyć, rozwijać się, musimy usłyszeć też słowo formować się. I to opowiedzenie się po konkretnej stronie już człowieka świadomego, który wybiera opowiedzenie się po stronie dobra lub po stronie zła. To też wiemy, gdy rozmawiamy o prawodawstwie, gdy rozmawiamy o edukacji, o formowaniu, musimy powiedzieć o tym, w jakich wartościach ten człowiek wzrasta i odpowiedzialność już spoczywa nie tylko na rodzicach, ale również na instytucjach, które powołane są do tego, by służyć człowiekowi, służyć jego dobru. A zatem w 100% nie można zgodzić się z tym, że człowiek rodzi się zły i odpowiadając na pytanie, skąd się bierze zło, wtedy zło bierze się z faktu, że człowiek jest wolnym i może tworzyć to, co złe, czyli sprzeniewierzyć się dobru, z tego dobra zrezygnować. I tak niestety dzieje się. Ale tak jak tu słyszeliśmy w słowie pana profesora, zło budzi się wtedy, gdy rozum śpi. Zło panoszy się wówczas, gdy dobro śpi. Twoja niemoc wspiera przemoc. Na przystankach Torunia można spotkać takie hasła budzące społeczeństwo do tego, by przeciwstawiać się wszelkiej przemocy, tej na ulicach, tej gdziekolwiek się spotykamy. Jeżeli mówimy o prześladowaniu, dyskryminowaniu chrześcijan, to też należałoby tak powiedzieć, że nasza niemoc i nieudolność, brak organizowania się wspiera tę przemoc, z którą mamy do czynienia, o której dziś mówimy w przestrzeni całego świata, mówiąc o prześladowaniu i dyskryminowaniu chrześcijan.
Jeśli można na kanwie rozważań ojca jeszcze dodać krótko, to jeden z pierwszych prześladowców chrześcijan musiał, jeśli ojciec mnie nie poprawi, to może tak stwierdzę, musiał spaść z konia, aby usłyszeć głos Pana Jezusa, dlaczego mnie prześladujesz? I od tej pory zmienił swoją postawę i stał się naśladowcą Chrystusa, dlatego też, jak sądzę, nie można powiedzieć, że ten człowiek był zły.
Nie można przekreślić nawrócenia, zmiany w człowieku. Tak. Chociaż ciekawy jest pierwszy list świętego Jana Apostoła, który wymienia grzechy przeciwko Duchowi Świętemu i ludzi, którzy ulegli tym grzechom, że za nich nie zaleca nawet się modlić. To są bardzo mocne słowa, bo często, gdy patrzymy na świętego Pawła, bądź też patrzymy na ludzi służących złu, wydaje się nam, że przez dialog z nimi możemy cokolwiek, że tak powiem, wskórać. Świętego Pawła, największego prześladowcę chrześcijan, to Bóg dotknął swoją łaską i przemienił w gorliwego wyznawcę. Potrzebna była nie nasz dialog, ułomny język ludzki, czy brak dostatecznego świadectwa, ale potrzebna była interwencja samego Chrystusa, który blaskiem swojego światła oświecił go, chociaż są też egzegeci, którzy mówią, że święty Paweł jako człowiek wykształcony nieustannie zastanawiał się, skąd chrześcijanie biorą taką moc, że ważniejszą dla nich jest wiara niż własne życie, i że to sprawiło, że to światło, które uderzyło go pod Damaszkiem, wcześniej miało iskrę, która się rozpaliła, i wtedy przyszedł ten moment kulminacyjny.
Nadaremnie, czy lichy jam pruszec, czy srebro jest we mnie, czy srebro jest we mnie? Badałeś nas ogniem, nie nadaremnie. Czy lichy jam pruszec, czy srebro jest we mnie, czy srebro jest we mnie? Sławię cię, ile siły z mą myślą na mnie. Tobie na hartie i ciebie się boję, leciutki jak piórko, tańczę rany goję, tańczę rany goję. Gram tobie na hartie i ciebie się boję, leciutki jak piórko, tańczę rany goję, tańczę rany goję.
Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Benedykta i pana profesora. No bo tak słuchając tej audycji, tak się...
Prosimy o przedstawienie się.
Tomek Mazowieckiego, przepraszam.
Prosimy.
Słuchając tej audycji, tak się zacząłem zastanawiać, gdzie jest... Z której strony jest większe zagrożenie, no. Czy powiedzmy z tych z religii, powiedzmy islamu, która... trochę jestem zdenerwowany, tak jak gdyby opanowuje Europę na przykładzie, powiedzmy, tej Belgii, czy jednak zagrożenie jest tutaj w samej Europie, no bo wiadomo, co się dzieje, no na przykład pokazywany jest dwór angielski, tam zawsze w tle jest Elton John ze swoją żoną czy mężem i z dwojgiem już chyba adoptowanych dzieci. Bundestag słyszałem, że przygotował ustawę, że jest trzecia płeć. No to już tak żartliwie mówiąc, się zacząłem zastanawiać, jak to usłyszałem, że że jeśli jest trzecia płeć, no to wszędzie powinny być chyba trzecie toalety, na dworcach, wszędzie, no, w urzędach, no bo ja nie wiem, jak to ma być dalej. No i właśnie tak się zastanawiam, gdzie jest to główne zagrożenie, czy z tego islamu, czy to główne zagrożenie tutaj w środku, w Unii Europejskiej. Jeszcze, niech Boże.
Dziękujemy, panie Tomaszu.
Dziękuję również panu Tomaszowi z Mazowieckiego. Nie tylko za telefon, ale za postawienie takiego pytania. W odpowiedzi chcę powiedzieć, że ja uważam, że to zagrożenie właśnie jest ugruntowane po obu stronach. Zarówno w krajach muzułmańskich, które bardzo zdecydowanie nie tylko chronią swoją religię w sposób wykazujący się ogromną determinacją, ale także prześladują, czyli mordują chrześcijan, bo trzeba powiedzieć to bardzo dobitnie, że w chwili obecnej jest to największa grupa religijna prześladowana na świecie, czyli chrześcijanie. Mówiliśmy o 100 milionach osób, a wcześniej w innej konfiguracji nawet o 200 milionach osób. I wracam do głównego wątku odpowiedzi, czyli z dwóch stron. Z jednej strony z tych krajów muzułmańskich i to należy natychmiast zatrzymać, a z drugiej strony to, co pan Tomasz zauważył, także u nas, w Unii Europejskiej, piłka leży również w naszym ogródku, bo my nie tylko nie bronimy się przed tym, nie bronimy chrześcijan zdecydowanie za granicą, ale także dopuszczamy do takich dziwnych, żeby nie powiedzieć dziwacznych zachowań w Unii Europejskiej, o której mówił przed chwilą pan Tomasz. Czyli trzeba działać dwutorowo. Z jednej strony sanować Unię Europejską, nie tylko polityków, ale także wyjaśniać wielu obywatelom Unii Europejskiej, na czym polega problem i gdzie leży zagrożenie, ale jednocześnie z racji niezwykle poważnego problemu, czyli szerzących się zabójstw, morderstw, porwań, okaleczeń, torturowań ludzi, wypędzania z domów chrześcijan, dyskryminowania chrześcijan, reagować. Ale skoro za granicą widzą, że w samej Unii Europejskiej nie tylko nie cenią tych wartości chrześcijańskich i tradycji, ale także dyskryminują te wartości, wspominaliśmy tu kwestie chociażby wyborów osób na wysokie stanowiska w Unii Europejskiej, casus Rocco Buttiglione, ale także brak w preambule traktatu konstytucyjnego Unii odniesienia do dziedzictwa chrześcijańskiego, a mowa jest w głównych dokumentach wyłącznie o czerpaniu inspiracji z dziedzictwa kulturowego, religijnego i humanistycznego Europy. Brak jest odniesienia do Boga i odniesienia do wartości tradycji chrześcijańskich. To zachęca także osoby w krajach tych muzułmańskich na świecie do tak ostrego i brutalnego traktowania chrześcijan, zdając sobie sprawę, że reakcja nie będzie adekwatna do popełnianych przestępstw, mordów, zbrodni i aktów dyskryminacyjnych chrześcijan. Więc raz jeszcze odpowiadając panu Tomaszowi, powiem, że tutaj musimy działać dwutorowo.
Radio Maryja, prosimy. Halo.
Mówi Irena Maria z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca i pana profesora. I panie profesorze, właśnie moja myśl została już częściowo tutaj podjęta przez poprzednika i pana profesora. Czy nie zaczęło się od laicyzacji straszliwej, ja w tej chwili myślę o Europie, deprawacji, upadku moralnego, które dało przyzwolenie temu, co się dzieje w tej chwili z mordowaniem chrześcijan na całym świecie. Bo przecież zachodnia Europa coraz bardziej odchodzi od Boga. To się zaczyna dziać w Polsce. A zaręczam panu, panie profesorze, że przeciętny Polak, ten, który nie słucha Radia Maryja, to nie zdaje sobie sprawy, że właśnie co 5 minut ginie jakiś chrześcijanin. Ja tylko taki przykład. Któregoś dnia rozmawiam z jakąś tam panią, bo ja tak lubię z ludźmi rozmawiać na ulicy i tak dalej. To w ogóle pani nie wiedziała o tym, co się dzieje w Polsce, co się stało w Starym Teatrze, bo tego się nie nagłaśnia w przekaziorach. My, którzy słuchamy, ta garstka w końcu ludzi, która słucha Radia Maria, jesteśmy zorientowani. A reszta jest właściwie obojętna, bo nie wie. I ja tutaj powiedziałabym jedną rzecz. Może mnie ojciec za to zgani, ale proszę bardzo, na ojciec prawo. Czy nie powinno się więcej mówić tego z ambon? Bo ja najwięcej tego słyszę tylko z Radia Maria, bo telewizji tam nie mam. I że tu się larum powinno zrobić. Ja sobie wyobrażam, gdyby żył prymas Wyszyński, jak on by reagował na to, co się dzieje w Polsce, nawet ta deprawacja, demoralizacja. I to tamtych upoważnia do tego. Nie wiem, czy to nie jest jakaś zmowa międzynarodowa, ale to już za daleko sięgam. No to dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy, pani Reno Mario. Pan profesor.
To najpierw ja, czy ojciec zgani panią Marię?
Nie będę ganił, błogosławię.
Aha. A ja bardzo dziękuję za ten głos pani Marii, która słusznie zwróciła uwagę, że w Polsce, a przede wszystkim w Unii Europejskiej, panuje niestety przyzwolenie na takie traktowanie chrześcijan i w ogóle chrześcijaństwa czy katolicyzmu. Jeden z profesorów socjologii we Włoszech napisał książkę pod tytułem Wygrać Chrystusa i tam stawia tezę dotyczącą świadomie rozpoczętej akcji przeciwko Chrystusowi. Przynajmniej tak wynika to z omówienia tejże książki, które to omówienie czytałem. I mowa jest także o chrystianofobii i jednocześnie o modzie na antykatolicyzm. Modzie na antykatolicyzm w Europie, która formalnie jest i była chrześcijańską. I tutaj trzeba temu zdecydowanie przeciwdziałać i nie ma miejsca na to, co słusznie pani Maria określa jako przyzwolenie. I to zjawisko, o którym tutaj mówimy, czyli antykatolicyzmie i jednocześnie chrystianofobii, jest związane z nurtem laickim, który narzucany jest wielu osobom, które, jak pani Maria słusznie zauważyła, jeśli nie słuchają Radia Maria, Telewizji Trwam w Polsce, to o wielu rzeczach, także o prześladowaniu chrześcijan, nie słyszały. I mowa jest tutaj o dyktaturze pewnej relatywizmu, którą papież Benedykt XVI określił jako chorobę atakującą społeczeństwo i kulturę europejską. I powinniśmy słuchać tych słów i wyciągać z nich wnioski i oczywiście dzielić się z nimi z innymi. Pani Maria powiedziała, że nie mówi się o tym z ambon. Nie wiem, z ilu ambon to się mówi, ale ja jestem z Lublina, choć pracuję w Parlamencie Europejskim na co dzień w Brukseli i w Strasburgu, to chodzę do kościoła w Lublinie, czasem także w Momotach górnych pod Janowem Lubelskim, to chcę powiedzieć, że zarówno w mojej parafii świętej Urszuli Leduchowskiej, ksiądz proboszcz mówi z ambony o tych sprawach i nawet jeśli nie głosi kazania w niedzielę, bo czyni to inny ksiądz wikary, to przy okazji ogłoszeń podnosi te najważniejsze sprawy, których brak dostrzegła pani Maria. Również to się dzieje w tych mniejszych miejscowościach, które wymieniłem, gdzie proboszcz o tych sprawach mówi. W jaki sposób? Zależy to od osobowości i o temperamentu duchownych, ale tam w tych miejscach, gdzie ja uczęszczam, czynią to duchowni, księża, proboszczowie w taki sposób kulturalny, taktowny, a jednocześnie dobitny, że przynajmniej ja, moja rodzina i znajomi, którzy uczęszczają do kościoła, nie mają problemów ze zrozumieniem, a jednocześnie z czerpaniem inspiracji do dalszych działań w tym zakresie.
Poseł profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, prześladowanie i dyskryminowanie chrześcijan to temat naszych rozmów. 23:15. Kolejny psalm Jana Kantego Pawluśkiewicza, tym razem psalm 60. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, ja to powiem tak, że co się robi w świecie, to świecie, a wziąć w naszym, u nas, co się robi. Jak Biblię, podar, kary dla niego nie ma. Co inne też nie ma tego. Teraz nasz sam premier ślub kiedy wziął? Jak na urząd weszedł dopiero. Właśnie takich się wybiera i dopiero tak tymi ludziami kierują. I to nigdy nie będzie dobrze w naszym kraju.
Kto do nas telefonuje? No niestety nie dowiedzieliśmy się pani imienia, ale gorąco pozdrawiamy, dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże do rozmów.
Jesteśmy na antenie. Prosimy.
Jeżeli można do tego tematu prześladowań chrześcijan i w ogóle tych konfliktów zbrojnych w całym świecie. Myślę, że...
Proszę się przedstawić. Będzie nam...
Roman z okolic Warszawy.
Prosimy, panie Romanie.
No to wygląda na to, że to jest jeden ośrodek decyzyjny, który decyduje właśnie o tym, że takie prześladowania są... No trudno sobie wyobrazić, żeby w jednym czasie na całym świecie właśnie w ten sposób prześladowano chrześcijan, tego nigdy nie było. No i ten ośrodek decyzyjny również wpływa na to, że są te konflikty zbrojne w Afryce, szczególnie ostatnio właśnie tam Nigeria, gdzie są zbrojone różne ugrupowania, które się nazywają muzułmańskimi. No ktoś im tą broń sprzedaje, czy rozdaje, no raczej rozdaje, bo skąd oni mają mieć pieniądze? Ktoś to stymuluje. I to są chyba te same ośrodki, które decydują o linii politycznej Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o naszą ojczyznę, sam się zastanawiam, w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi. Sam usiłuję coś robić tam, gdzie się da, to rozmawiam z ludźmi bardzo często. Spotykam się z taką opinią ludzi wierzących, chodzących do kościoła, przyjmujących komunię świętą, że te opinie są takie, jakby ci ludzie w ogóle nie mieli żadnej świadomości tego, co się dzieje w naszej ojczyźnie. No i muszę powiedzieć, no, że dobrze by było, żeby księża nie mówili może nawet wprost na temat poszczególnych wydarzeń w Polsce, bo zostali uznani przez niektórych za jakiś burzycieli porządku publicznego, ale właśnie, żeby proponowali, tak jak ojciec Tadeusz Rydzyk, proponowali wysłuchanie konkretnych audycji, które by pociągnęły ludzi. No mam wrażenie, że wielu uczęszczam do różnych parafii, na msze święte, i mam wrażenie, że księża w ogóle tego w tym moim okręgu nie rozumieją. I chyba w szerszym też, bo to jest takie zjawisko dosyć powszechne. Także.
Panie Romanie, dziękujemy. Prosimy przejść na odbiór.
Proszę.
Prosimy o komentarz.
Dziękuję panu Romanowi za zainteresowanie tym tematem, jednocześnie wygłoszone refleksje, które zmierzają w kierunku troski o właśnie prześladowanych chrześcijan, ale też ograniczenia tego niecnego procederu. Czyli powtarzamy, i prześladowań, i torturowania, i okaleczania chrześcijan, i pozbawiania ich dachu nad głową. I mówiliśmy, że dotyczy to około 100 milionów osób i powoływaliśmy się również na słowa papieża Franciszka, który stwierdził, że w chwili obecnej chrześcijanie na całym świecie są bardziej prześladowani niż u początków chrześcijaństwa. I ta skala zjawiska i jednocześnie te potworne praktyki legły u podstaw twierdzenia pana Romana, że to musi wychodzić z jednego ośrodka. To musi wychodzić z jednego ośrodka, ale wspominaliśmy również, że to prześladowanie dotyka chrześcijan w 70 krajach świata, czyli prawie w 1/3 wszystkich krajów, i podawaliśmy ranking 50 krajów, w którym dochodzi do tego typu nie do zaakceptowania zachowań, to jednak podważałoby to przekonanie, czy tezę wygłoszoną przez pana Romana, że jest jeden ośrodek, jeden pokój, w którym decyduje się o takich niecnych procederach, czyli o mordowaniu ludzi. To jednak jest sprawa bardziej złożona. Oczywiście wskazuje wszystkie organizacje, w tym Open Doors i Parlament Europejski i OBWE i ONZ, wskazują na muzułmanów, którzy współtworzą większość tych krajów. Przypomnę, że wśród 10 pierwszych krajów w tym niechlubnym czarnym rankingu znajduje się 8 krajów muzułmańskich. Więc to może też usprawiedliwiać twierdzenie pana Romana, ale mówimy też o Unii Europejskiej, która jeśli by chciała, to mogłaby temu przeciwdziałać, ale oczywiście są różne środowiska, bym tu nie wskazywał na jeden ośrodek, ale różne środowiska niechętne chrześcijanom, a Kościołowi katolickiemu w szczególności, które to środowiska oczywiście ze sobą także się różnią, ale jednoczą się podczas tego typu niektórych właśnie niecnych działań, które mogą przejawiać się w niepodejmowaniu konkretnych kroków. I to uważam za największe zło w tej chwili, czyli jak wspominałem, przemilczanie sprawy dla tychże środowisk oznacza, że tej sprawy w ogóle nie ma, że ona nie zaistniała, ale zaistniała i trzeba się jej przeciwstawić. I trzeba się jej przeciwstawiać w poszczególnych krajach, gdzie chrześcijanie są poddawani represjom, prześladowani i mordowani. Ja bym nie szedł tu w kierunku poszukiwania jednego ośrodka czy pokoju, z którego steruje się tymi działaniami, ale kierował konkretne propozycje czy też sankcje wobec poszczególnych krajów, w których dochodzi do najbardziej drastycznych prześladowań. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że po przemianach, zmianie tam rządzących w Egipcie, wcale sytuacja nie polepszyła się, a wręcz przeciwnie, coraz więcej kościołów, świątyń było palonych. Także pomimo zmiany pewnego ośrodka i ludzi, niechęć do chrześcijan, także katolików, jeszcze bardziej się zintensyfikowała. I tutaj ja bym szedł w kierunku jednak poszukiwania, budowania tego jednego chociażby ośrodka, najlepiej większej liczby w Unii Europejskiej, wykorzystania dokumentów i traktatów, które istnieją, jak chociażby traktat lizboński, który jest dokumentem, jak twierdziłem i twierdzę, nie tylko niedoskonałym, ale w pewnej mierze szkodzącym Unii Europejskiej. To jednak jest on formalnie przegłosowany, należy wykorzystać jego zapisy na rzecz maksymalizowania korzyści, w tym przypadku na rzecz niezwykle ważnej sprawy, czyli przeciwdziałaniu prześladowania chrześcijan. Konkretny przykład to inicjatywa Jeden z Nas, o której to inicjatywie mówiliśmy w pierwszej części audycji. Mianowicie idzie o wykorzystanie jednego zapisu traktatu lizbońskiego, który wprowadził tak zwaną inicjatywę obywatelską. Należało zebrać 1 000 000 podpisów z odpowiedniej liczby krajów Unii Europejskiej i przedstawić Komisji Europejskiej, aby się tym zajęła. I nawet osoby, które podważały wartość tego traktatu, stanęły na gruncie racjonalnym i postanowiły wykorzystać jego zapis. I tę inicjatywę poparło 2 papieży, papież Benedykt XVI, papież Franciszek, także media katolickie, a przede wszystkim tu przypomnę, Telewizja Trwam i Radio Maryja, ojciec dyrektor sam nawoływał, aby podpisywać te listy. Idzie tutaj o możliwość ochrony zarodków ludzkich przed eksperymentowaniem na nich i przeznaczaniem środków Unii Europejskiej na właśnie eksperymenty na ludzkich embrionach. Jak mi powiedzieli organizatorzy tejże akcji w trakcie konferencji, która odbyła się tydzień temu w Krakowie, to właśnie wielka rola Radia Maryja, Telewizji Trwam i ojca dyrektora, którzy pobudzili ludzi, gdyż osoby, zwłaszcza osoby starsze, obawiały się podawać swoich danych PESEL czy danych, gdzie mieszkają, słusznie obawiając się, że można w sposób nieuczciwy te dane wykorzystać, na przykład przekazując bankom i pobierając nielegalne pożyczki. Ale kiedy usłyszały te osoby, że akcja jest pewna, że za tym także opowiada się Radio Maryja, Telewizja Trwam, ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk, to chętnie podpisywały te listy i tak udało się uzbierać ponad 1 800 000 podpisów. Dlatego też tutaj mówię, trzeba wykorzystywać te możliwości, które dają nam już przyjęte dokumenty, osoby, które pełnią ważne stanowiska, aby jak najbardziej przyczynić się do tego, żeby chrześcijanie, czyli nasi współbracia, nie ginęli na całym świecie, nie byli prześladowani i w żadnej mierze dyskryminowani.
Poseł profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, prześladowanie i dyskryminowanie chrześcijan. Dziękujemy za przybycie do studia, za pierwszą część w telewizji Trwami Radio Maryja i teraz za tę drugą, którą kończymy. Czy jakieś pozdrowienia?
Tak, bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, którzy dodzwonili się do Radia Maryja i uczestniczyli w tej debacie. Bardzo sobie cenię te wszystkie głosy ojcu prowadzącemu, ale jeśli można, to pozdrowię moją rodzinę w Lublinie, żonę i dzieci, które czekają i niebawem się spotkamy, a także moją siostrę Renatę Urszulankę Szarą, która nas słucha, i rodziców w Zielonej Górze.
Dołączamy się do tych pozdrowień o prześladowaniu i dyskryminowaniu chrześcijan. Podczas tej audycji wspominaliśmy błogosławionego Jerzego, ale też pamiętamy postawę ojca świętego Franciszka, ojca świętego Benedykta i Jana Pawła II, który zawsze upominał się o prawa człowieka i stawał w miejscach, gdzie prześladowany był człowiek. Jego tekst W mroku jest tyle światła, wykonaniu Lubelskiej Federacji Bardów, niech będzie też zwieńczeniem naszego spotkania, abyśmy w tym mroku, w tej ciemności świata, umieli zauważyć światło, które on nam podaje, by stało się dla nas mocą i siłą.